Rozdział 28. Milo Baker był człowiekiem spokojnym. Layard rozumiał, że ojciec Jaima bardziej docenia bycie zadowolonym niż szczęśliwym. Milo może nie był swym życiem przesadnie uradowany, ale też nie był w nim nieszczęśliwy. Przy porannym posiłku rzadko kiedy przyłączał się do żony, syna i gościa. Dziś jednak atak zwykłej zimowej infekcji zmusił go do odpoczynku. Zaskoczył Layarda tym, że był nadzwyczajnie rozmowny, powtarzając im wszystkie wieści, które słyszał, czy to oficjalne informacje, czy tylko domysły. Zdarzało się jednak, że lek, który Layard mu zaaplikował, wywoływał u ludzi taki efekt. — Byłeś w świątyni? — zapytał tkacza snów. — Nie, odkąd odleciała Auraja. Milo pokręcił głową. Nigdy jeszcze nie widziałem tylu żołnierzy. Musi tam być cała armia. Kolejki mężczyzn i kobiet, którzy chcą wstąpić do wojska, sięgają aż poza bramę i ciągną się jeszcze dwie przecznice dalej wzdłuż drogi. Tanara zmarszczyła czoło i spojrzała na Jaima. Całe szczęście, że nie biorą tkaczy snów. Twarz chłopaka nie zdradzała żadnych emocji. Ale Layard wyczuł u niego mieszaninę ulgi, poczucia winy i irytacji. — A ty wiesz coś o tych pentadrianach, Layardzie? — zapytał Milo. Tkacz wzruszył ramionami. — Niewiele. Tylko tyle, ile powiedzieli mi inni tkacze snów. Są młodym kultem, mają najwyżej kilkaset lat. Oddają cześć pięciu bogom, jak cyrklianie. — Prawdziwym bogom czy martwym? Zainteresował się Milo. Nie wiem, ich imiona są dla mnie obce. A jak się nazywają? Szeir, Rana, Alor, Sral i Chrun. Może to dawni martwi bogowie, którzy na południowym kontynencie noszą inne imiona, zasugerował Jaim. Możliwe, zgodził się Layard, zadowolony, że uczeń o tym pomyślał. Chłopak rozpromienił się. A może to ci sami bogowie, w których wierzą cyrklianie, tylko inaczej nazywani? To by nie miało sensu, zauważyła Tanara. Posyłaliby swoich własnych wyznawców do walki z innymi wyznawcami. Layard popatrzył na nią zamyślony i pokręcił głową. Nie, nie widzę w tym dla nich żadnej korzyści. Zmarszczyła brwi. Myślisz, że zrobiliby coś takiego, gdyby mogli na tym skorzystać? Możliwe. Ale to by było niewyobrażalnie okrutne. Bogowie nie są tacy szlachetni ani sprawiedliwi, jak każą nam wierzyć cyrklianie. Layard usłyszał własny głos. My, tkacze snów, pamiętamy, co robili w przeszłości, zanim zaczęło się to przedstawienie z troską o śmiertelnych. Wiemy, do czego są zdolni. Tanara patrzyła na niego ze zgrozą. Miraże, pomyślał surowo Layard, mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Owszem, mówiłeś, ale jak możesz mnie powstrzymać? Odpowiedział mu tamten głos. Layard zignorował to pytanie. Co chcesz osiągnąć, strasząc ją w ten sposób? Teraz kolejna osoba zna prawdę. A jak to jej pomoże? Mirar nie odpowiedział. Tanara odwróciła wzrok. W takim razie miejmy nadzieję, że zechcą kontynuować to przedstawienie, wymruczała. Jaim obserwował Layarda spod zmrużonych powiek. A co te twoje wspomnienia mówią o pentadrianach? Nie mam takich wspomnień. Mówiłem już, wszystkiego co wiem, dowiedziałem się od tkaczy snów w Somreju. Przez połączenie snów? Tak. Jaim zmarszczył czoło. Otworzył usta, by coś powiedzieć, ale westchnął tylko i pokręcił głową. Co o nich myślą? Zapytał po chwili. Tkacze snów nie mają się czego obawiać ze strony pentadrian. Południowy kult traktuje nas ze współczuciem, nie z lękiem czy niechęcią. Co dowodzi, dodał, że ich bogowie nie są tymi samymi, co cyrkliańscy. Chłopiec przytaknął powoli i z namysłem. Czy przyłączymy się do wojny? Tkacze snów nie walczą, przypomniał mu Layard. Wiem, ale czy ruszymy jako uzdrowiciele? Zapewne. Tanara szeroko otworzyła oczy. Spojrzała na syna i zagryzła wargi. Milo zmarszczył czoło. Będziemy całkiem bezpieczni, uspokoił ich Layard. Pentadrianie rozumieją, że opiekujemy się wszystkimi, niezależnie od rasy i religii. Nasze dary będą nas chronić od nieszczęśliwych wypadków i nieporozumień. Zerknął na Jaima. Dla Jaima będzie to dobra okazja, żeby doskonalić sztu. Przerwało mu pukanie. Spojrzeli po sobie. Potem Milo wstał i ruszył do drzwi. Layard wychylił swój kubek i odszedł od stołu. Jaim już wcześniej skończył jeść. Jak większość chłopców w tym wieku, był bezustannie głodny. Wstał także i ruszył za Layardem do schodów, prowadzących na dach. Zaczekajcie obaj! Zawołał Milo. Odsunął się od drzwi. Do środka weszła kobieta, a Layard zamrugał zdumiony, widząc strój tkacza snów i znajomą twarz. Starsza tkaczy snów Arley, powiedział dotykając serca, ust i czoła. Uśmiechnęła się i odpowiedziała tym samym gestem. Doradco tkaczy snów Layardzie. Dobrze znów cię zobaczyć. Co u ciebie słychać? Jestem trochę zmęczona. Dopiero przyjechałam. Na pewno chętnie coś zjesz i napijesz się czegoś gorącego, wtrąciła Tanara. Usiądź. Usadowiła Arley przy stole i wybiegła. Layard zajął miejsce obok starszej i skinął na Jaima, stojącego niepewnie przy schodach, by do nich dołączył. Milo poczłapał do swojego pokoju. Co cię sprowadza do Jarime? Spytał Layard. Arley uśmiechnęła się krzywo. Nie słyszałeś? Będzie wojna. Wydaje się, że ty i Auraya w ostatniej chwili przekonaliście nas do przymierza. Layard uśmiechnął się. W jej głosie nie było pretensji, tylko ironia. Nic dziwnego, że jesteś zmęczona. Czy płynęłaś statkiem z setkami żołnierzy, czy może somrejańscy tkacze snów zdobyli cały dla siebie? Pokręciła głową. Podróżujemy małymi grupkami na statkach kupieckich, przybywających przed somrejańską armią i po niej. Wspomnienia masakr tkaczy snów na kontynencie wciąż są żywe. W taki sposób mniej zwracamy na siebie uwagę. Nie sądzę, by cokolwiek wam groziło, gdybyście przybyli wszyscy naraz z somrejańskim wojskiem. Chyba masz rację. Widok żołnierzy innego kraju, którzy doceniają tkaczy snów, mógłby skłonić Chanijczyków do podobnego postępowania. Jednak dawne przyzwyczajenia i lęki trudno jest pokonać, zwłaszcza nam. Arley przyglądała mu się uważnie, wręcz niepokojąco. A jak u ciebie, Layardzie? Czy łączenie z Jaimem pomogło ci zapanować nad wspomnieniami łącza? Layard wyczuł zaskoczenie ucznia. Czynię pewne postępy z moimi... Nie łączy się ze mną, przerwał mu Jaim. Uczy mnie wszystkiego oprócz łączenia umysłów i łączenia snów. Arley spoglądała to na jednego, to na drugiego. Zatroskana marszczyła brwi. Jeszcze przez cały czas coś do siebie mamrocze, dodał z napięciem chłopiec. Czasami jakby w ogóle nie wiedział, że stoję obok, albo mówi dziwne rzeczy jakimś obcym głosem. Layardzie. Głos Arley był spokojny, ale brzmiał w nim tłumiony lęk. Czy wiesz, jesteś... Pokręciła głową. Wiem, że rozumiesz, jakie jest ryzyko. Czy ten twój sekret jest tak ważny, że poświęcisz dla niego własną tożsamość, własny rozum? Zadrżał. Mój rozum. Może go już straciłem. Słyszę głosy. A przynajmniej jeden. Myślisz, że tracisz rozum? Wtrącił Mirar. Życie w twoim umyśle każdego może doprowadzić do obłędu. Jeśli ci się to nie podoba, możesz odejść. Layard! Uniósł wzrok. Arley przyglądała mu się niespokojnie. Westchnął i potrząsnął głową. Nie mogę łączyć się z Jaimem. Zwrócił się do swego ucznia. Przykro mi. Powinieneś sobie poszukać innego nauczyciela. Ktoś z Somrejan z pewnością. Nie! Wykrzyknął Jaim. Jeśli to, co mówi starsza tkaczy snów Arley, jest prawdą, bez mojej pomocy zwariujesz. Przerwał i nabrał tchu. Jakikolwiek sekret ukrywasz, zachowam go. Nikomu nie powiem. Nie rozumiesz, odparł łagodnie Leyard. Jeśli zdradzę ci ten sekret, już nigdy nie będziesz mógł się połączyć z żadnym tkaczem snów. Nie chcę tak ograniczać twojej przyszłości. Jeśli to niezbędne, by cię ocalić, zrobię to. Leyard patrzył na niego zaskoczony. Kiedyż to przez ostatnie miesiące chłopak stał się taki lojalny? Arley gwałtownie wypuściła powietrze. Sama nie wiem, Jaim. Zapłaciłbyś bardzo wysoką cenę. Jej twarz wyrażała udrękę. Jak długo Jaim musiałby dochować tego sekretu? Na zawsze. Leyard potrząsnął głową. To niesprawiedliwe, ale nie mógł już odwrócić przeszłości. Wiesz przecież, że ten romans nie może trwać długo, szepnął Mirar. W końcu i tak zostanie odkryty, więc możesz powiedzieć o nim Jaimowi. A dlaczego chcesz, żeby się skończył? Wydawało mi się, że całkiem ci się podobają te połączenia snów. Jest pionkiem bogów. Bawi mnie ironia sytuacji. Może następnym razem sam się z nią trochę zabawię. Leyarda ogarnęły mdłości. Czy Mirar mógłby się wtrącić do połączenia snu? Mogę ci pokazać parę rzeczy, o których myślałeś, że ich nie znasz. Nie ośmielisz się. Gdyby Auraya wiedziała, że masz taką władzę, to co by zrobiła? Zabiła mnie? Ale wtedy zabiłaby i ciebie. Myślę, że nie byłoby to dla niej takie trudne, gdyby się dowiedziała, że w bardzo nieodpowiednim momencie jej kochanek może się zmienić w znienawidzonego Mirara. Leyard westchnął. Więc co powinienem zrobić? Wyjedź z Jarime. Zamieszkaj gdzieś daleko, gdzie Auraya cię nie znajdzie. Ucz Jaima łączenia umysłów. Jeśli Arley ma rację, to będzie oznaczało koniec twojego istnienia. Nie chcę już istnieć. To jest era pięciorga. Mój czas to przeszłość, kiedy żyło mnóstwo bogów, a nieśmiertelni wędrowali po świecie. Okres, który teraz nazywają erą wielu, a może też daleka przyszłość, ale tego nie wiem. Leyarda zdumiało to wyznanie. Jeśli ten cień Mirara nie chciał dłużej istnieć, to dlaczego tak się przejmował bezpieczeństwem swego gospodarza? Drugi głos nie odpowiedział. No dobrze, pomyślał, ale najpierw przyłączy się do tkaczy snów idących na wojnę. Spodziewał się protestu Mirara, gdyż podążanie za wojskiem oznaczało przebywanie w pobliżu Białych i Aurai, ale głos milczał. Leyard odetchnął z ulgą i spojrzał na Arley. Mogę to zrobić, tylko jeśli razem z Jaimem opuścimy Jarime, oświadczył. Przyłączę się do udzielania pomocy rannym w tej wojnie. Potem znikniemy na jakiś czas. Z innymi tkaczami snów spotkamy się w przyszłości, kiedy to znowu będzie bezpieczne. Zwrócił się do Jaima. Nigdy nie będziesz mógł się znaleźć w obecności nikogo z Białych. Potrafią czytać myśli o wiele dokładniej niż jakikolwiek czarownik. Jaim zmarszczył brwi. Jeśli mogą czytać w moich myślach, to mogą i w twoich. I czy nie odkryją w nich twojego sekretu? Nie. Ale przecież jesteś doradcą. Już niedługo. Zrezygnuję, kiedy tylko będę gotów do wyjazdu. Dlaczego nie teraz? Mogliby chcieć się ze mną spotkać, żeby poznać przyczyny. Gdy odbiorą moją wiadomość, chcę być już daleko stąd. Jaim szeroko otworzył oczy. To musi być ważna tajemnica. Arley uśmiechnęła się posępnie. Tak, mam nadzieję, że warta jest tych kłopotów. Jakich kłopotów? Obejrzeli się wszyscy. W drzwiach stała Tamara, trzymająca tacę z jedzeniem. Gdy Arley tłumaczyła jej, o co chodzi, Leyarda ogarnęły wyrzuty sumienia. Zamierzał zabrać Jaima daleko od rodziny. Być może chłopak nigdy już nie wróci. A potem nowa myśl przyszła mu do głowy i jęknął zrozpaczony. O co chodzi? Zdziwiła się Arley. Spojrzał na nią przepraszająco. Biali mogą dowiedzieć się od ciebie i Bakerów, że wyjechałem, ponieważ miałem jakąś tajemnicę, którą chciałem przed nimi ukryć. Skrzywiła się. To byłby dostateczny powód, żeby wysłać ludzi, którzy was odszukają i sprowadzą z powrotem. Wzruszyła ramionami. Ja i tak nie mam zamiaru się do nich zbliżać. Spojrzała na Tanarę. Wątpię, czy biali zechcą szukać ciebie i twojego męża. Za bardzo są zajęci przygotowaniami do wojny. Ale na wszelki wypadek, czy moglibyście przez kilka tygodni przebywać gdzie indziej? Jeśli potrzebujecie pieniędzy na mieszkanie, możemy ich dostarczyć. Milo ma brata mieszkającego na północy, oświadczyła Tanara. Już od dłuższego czasu go nie odwiedzaliśmy. No to odwiedźcie. Myślę, że ja sama bez trudu mogę się trzymać z dala od białych, jeśli tylko będą mieli doradcę tkacza snów, żeby się z nimi konsultować. Zwróciła się do Leyarda. Zastanowiłeś się już, kto może objąć tę funkcję? Pokręcił głową. To powinna być twoja decyzja, albo Aurai. Zacisnęła wargi, a potem zmrużyła oczy. Ponieważ Auraja jest nieobecna, a inni biali zajęci przygotowaniami wojennymi, sprawa pewnie będzie odłożona do jej powrotu. Chyba, że zaproponuje jakiś kandydatów. To wymaga pewnego namysłu. Przez chwilę postukiwała palcem o blat stołu. Moi ludzie wyruszą przed wojskiem. Zawsze będziemy więcej niż dzień drogi od Cyrklian. Biali nie będą wiedzieli, że jesteś przy mnie, a nawet gdyby to odkryli, będą zbyt zajęci, żeby cię szukać. Wolałabym być pod ręką, dopóki nie rozwiążesz tej sprawy. Może przyda ci się moja pomoc. Leyard skłonił głowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie będę jej potrzebował. Wschodni horyzont rozjaśniał się coraz bardziej, rzucając na morze słaby, zimny blask. Auraya szła plażą w towarzystwie Tyrli i analizowała pierwsze wrażenia z siedziby klanu Piasku. Przyzwyczaiła się kojarzyć Sije z wysokimi górami i lasami. Kiedy wczoraj wśród bezdrzewnych wydm nad brzegiem zobaczyła ich altany, musiała na nowo wszystko przemyśleć. Wygodnie żyli również tutaj, na granicy Si, co tylko podkreślało, jak wiele utracili, gdy toreńscy osadnicy wyparli ich z żyznych dolin. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Upewnił się mówca. Wszystko z wyjątkiem czasu, odparła. I rat Leyarda, dodała w myślach. Od wielu dni nie łączyła się z nim snem, dzięki czemu łatwiej jej było wstać dzisiaj przed świtem. Wczoraj i przedwczoraj także budziła się wcześnie, martwiąc się o powody jego milczenia. Gdybyś miała więcej czasu, przedstawiłbym cię Elai, którzy z nami handlują, ale spotkamy się z nimi dopiero za miesiąc. Chętnie bym zaczekała, choćby po to, żeby lepiej poznać twój klan, wyznała szczerze. Tylko przelotnie widziała, jak żyją tu ludzie i pragnęła dowiedzieć się więcej. Ale Juran naciska, żeby jak najszybciej zacząć rozmowy z Elai. Będą inne okazje, odparł. Dopilnuję tego, zwróciła się ku niemu. Wrócę do przestrzeni za jakieś 10 dni. Skłonił głowę. Będziemy gotowi. Uśmiechnęła się w odpowiedzi na jego ponurą stanowczość. Wysłał kurierów do przestrzeni z wiadomościami o pentadriańskiej inwazji i prośbą Jurana o pomoc w nadchodzącej bitwie. Westchnęła i spojrzała ponad wodę. Powinnaś tam być koło południa, zapewnił ją. Jak znajdę drogę? Wskazał na góry. Widzisz ten podwójny szczyt? Tak. Leć oddalając się od niego, mając go w jednej linii z tą plażą. Po prawej stronie zobaczysz wybrzeże. Podążaj wzdłuż niego aż do końca półwyspu. Potem skręć wprost na południe. Wokół Borry jest wiele małych wysepek. Jeśli będziesz leciała ponad godzinę i żadnej nie zobaczysz, to ominęłaś Elai i powinnaś znowu skierować się na północ. Dziękuję ci, Tyrli. Skłonił się. Powodzenia, Aurajo z Białych. Leć wysoko, leć szybko, leć dobrze. Niech bogowie wskazują wam drogę i ochraniają. Zwróciwszy się twarzą w stronę morza, Auraja ściągnęła ku sobie magię i wystrzeliła prosto w górę. Plaża oddaliła się od niej, aż Tyrli stał się maleńką kropką na wielkim sierpie piasku, przez wschodzące słońce zabarwionym na złoto. Zerknęła w tył i zapamiętała pozycję podwójnego szczytu. Odwróciła się plecami i pomknęła w przeciwnym kierunku. Przez ostatnie kilka miesięcy przyzwyczaiła się do naśladowania lotu Sije. Teraz, kiedy została sama, nie musiała udawać, że jej możliwości ogranicza siła fizyczna albo przyciąganie ziemi. Zaczęła eksperymentować. Sije mogli latać tak szybko, jak pozwalały im wiatr i wytrzymałość. Nie miała pojęcia, do jakiej prędkości sama jest zdolna, więc przyspieszyła. Wiatr już teraz sprawiał kłopoty i odgadła, że będzie czynnikiem ograniczającym. W czasie lotu uderzał ją po twarzy, wysuszał oczy i chłodził całe ciało. Mogła użyć magii, by się ogrzać, ale kiedy zwiększyła szybkość, strumienie powietrza natychmiast porywały ciepło. Co ciekawe, zauważyła również, że trudno jej oddychać. Stworzyła przed sobą magiczną tarczę, lecz ta wyhamowała ją gwałtownie, jak wiosło wsunięte do wody. Tarcza działa jak wiosło ze względu na swój kształt, domyśliła się. Ale ona przecież nie potrzebuje wiosła, tylko grotu strzały. Jak w natchnieniu zmieniła kształt tarczy w ostry stożek. Teraz łatwo przebijała się przez powietrze i odchylała wiatr na boki, więc znowu mogła oddychać. Poruszała się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, na lądzie czy w powietrzu, ale wiedziała o tym tylko dzięki prądom płynącym wokół niej. Morze leżało zbyt daleko, by dać poczucie prędkości. Nie widziała żadnych Sije ani jeźdźców na rejnach, do których mogłaby się porównać. Na horyzoncie pojawił się cień, ten brzeg, o którym mówił Tyrli. Jeśli skręci nad ląd, będzie miała lepsze wyobrażenie, jak prędko leci. Niecierpliwie wpatrywała się w coraz bliższy brzeg. Pojawiły się skalne ściany, klify. Kiedy wreszcie do nich dotarła, skręciła w lewo i podążyła wzdłuż tego skalnego, pionowego szlaku. Czuła ekscytację. Skalna ściana pędziła obok. Wiatr świszczał. Leciała szybciej niż sądziła. Trudno było dokładnie ocenić, jak szybko. Szybciej niż gdyby spadała? Pewnie prędzej leciałaby w linii prostej, ale odruchowo trzymała się zakrętów urwiska. To była czysta euforia. Nurkowała w zatoki i prześlizgiwała się pod występami. Przed nią pojawiła się skalna brama. Przeleciała przez nią i zaczęła zataczać pętle wokół kilku skalnych iglic, które przetrwały powolną erozję powierzchni klifu. Przed sobą widziała jedną ogromną skalną wieżę, wyrastającą niczym nieuklękły strażnik, tuż za kolejnym występem. Podleciała i okrążyła ją. Kiedy znowu spojrzała na brzeg, ogarnęło ją gwałtowne rozczarowanie. Od tego miejsca klify skręcały ostro na północny wschód, a ten kamienny strażnik wyznaczał kraniec półwyspu. Jej flirt z linią brzegową dobiegał końca. Kilka razy okrążyła skałę, powoli nabierając wysokości, aż dotarła do szczytu i wylądowała na płaskiej, kamiennej powierzchni. Cichy szum wiatru w pęknięciach i szczelinach skalnych wydawał się dziwnie spokojny po ryku powietrza podczas jej lotu. Przyjrzała się brzegowi, a potem odwróciła w kierunku morza. Borra leżała zbyt daleko, by dało się ją zobaczyć z półwyspu. Jak dotąd miała całkiem dobry czas. Jeśli poleci dalej równie szybko, może tam dotrzeć w ciągu kolejnej godziny. Przyciągnęła więcej magii i wystartowała do ostatniego etapu swej podróży. Pierwszą z wysepek dostrzegła po kilku minutach. Po niej pojawiły się podobne, a w oddali większe. Zanim do nich dotarła, na horyzoncie wyrosły całkiem spore. W przeciwieństwie do tych najmniejszych, wyglądających jak wierzchołki piaskowych wydm, na które fale nanosiły roślinność, te większe przypominały wierzchołki na wpół zatopionych gór. Pierwsza, nad którą przeleciała, była raczej parą gór połączonych skalnym grzbietem. Po lewej stronie widziała niższy, pojedynczy szczyt. Po prawej wyrastał z morza wysoki, skalny półksiężyc. Te fragmenty lądu i malutkie wysepki między nimi tworzyły gigantyczny pierścień wielkości górskiego łańcucha Si. Tyrli poradził jej szukać Elai na plażach najwyższej wyspy. To pewnie ta w kształcie półksiężyca, uznała i ruszyła w jej stronę, zniżając się powoli. Kiedy już mogła rozróżnić rosnące przy brzegach krzewy, zaczęła się rozglądać za ludźmi morza. Zauważyła ich w chwilę później. Ciemnoskórzy mężczyźni i kobiety stali na wszystkich plażach i rozkładali na piasku pasy lśniących wodorostów. Dostrzegła też ludzkie sylwetki pływające pod wodą wokół ciemnych plam roślinności i wycinające więcej wodorostów. Większość pracowała nieprzerwanie, choć w każdej grupie jeden Elai wydawał się zajmować tylko kierowaniem innymi. Kilku wspięło się wyżej i stali nieruchomo, obserwując morze. Miała wrażenie, że jeden z nich patrzy wprost na nią i wyczuła jego zaskoczenie. Nie zamachał rękami i nie próbował powiadomić innych o jej obecności. W jej myślach wyczytała, że nie wierzy w to, co widzi. Zabrzmiał ryk gniewu, a patrzący podskoczył i obejrzał się na plażę w dole. Kierujący grupą Elai pogroził mu pięścią. Obserwator wyciągnął rękę w jej stronę, a nadzorca uniósł głowę i natychmiast cofnął się o krok ze zdumieniem. Pora się przedstawić, pomyślała kwaśno Auraya. Nadzorca wciąż wytrzeszczał na nią oczy, a inni Elai przerwali pracę i zaczęli się rozglądać za tym, co go tak zdumiało. Zniżała się powoli, wyczuwając u nich strach i podziw. Opadała kilka kroków przed nimi, ale oni się cofnęli. I kiedy dotknęła stopami gruntu, wszyscy rzucili się na piasek. Zamrugała zdziwiona, po czym zajrzała do ich umysłów. Szybko odkryła powody takiej reakcji. Brali ją za Juan. Ludu Borra, odezwała się powoli, wybierając z umysłów słowa ich języka. Nie musicie korzyć się przede mną. Nie jestem boginią Juan, ale jedną z jej sług. Głowy się uniosły. Elai wymienili spojrzenia i wolno powstali. Teraz widziała ich wyraźnie. Byli tylko trochę niżsi od ziemiochodzących i całkowicie bez włosi. Skórę mieli gładką, lśniącą i ciemno-niebieską, podobną do skóry oceanerów, jakie widziała wokół statków podczas powrotu z Somreju. Ich klatki piersiowe były wielkie, dłonie i stopy szerokie, płaskie, z membraną między palcami. Zauważyła, że ich oczy mają różową obwódkę. Dopiero gdy się przyjrzała, jak mrugają, odkryła, że to także membrana, opadająca na oczy jak drugi zestaw powiek. Wszyscy wpatrywali się w nią, a ona przejrzała pobieżnie ich myśli. Kilku szybko doszło do wniosku, że skoro nie jest boginią i oczywiście nie jest Sije, to jest ziemiochodzącą i nie można jej ufać. Ci Elai patrzyli na nią z nieskrywaną podejrzliwością, jakby sugestią nienawiści. Reszta wciąż była oszołomiona, a ich myśli dość niemrawe. Należeli do najniższej warstwy społeczeństwa Elai, uznała. Byli powolni albo pechowi, wykonywali prace fizyczne, ponieważ nie potrafili właściwie nic więcej. Zerknęła na nadzorcę. Nie był mądrzejszy od reszty, ale dzięki wrodzonej brutalności zyskał wyższe stanowisko. Wyprostował się, kiedy spojrzała mu w oczy. Kim jesteś? Zapytał. Jestem Aureja z Białych, odparła. Jedna z wybranych bogów. Przybyłam tu w imieniu bogów, by spotkać się z władcą Elai, królem Aisem. Kierujący zmrużył oczy. Po co? W myślach robotników Elai trudno było znaleźć właściwe słowa, gdyż pełne były tych kojarzonych z ziemiochodzącymi – zabijanie, gwałt, rabunek. Określenia pokoju, negocjacji czy sojuszu nie przychodziły im do głów. Zmieniła więc podejście. Nadzorca nie oczekiwał, że będzie mu się tłumaczyć. To przeznaczone jest tylko dla królewskich uszu. Skinął głową. Czy poślesz kogoś do króla, żeby o mnie zawiadomił? Spytała. Zmarszczył czoło. Po co? Nie wkroczę do miasta bez jego zgody, odparła. Zastanowił się chwilę i rozejrzał. Wskazał człowieka, który pierwszy ją zauważył, obserwatora. Ten stał przygarbiony, a jego skóra straciła połysk. Odczytała u niego zmęczenie i zrozumiała, że jest odwodniony, bo za długo już stoi na piasku. Ucieszył się otrzymanym rozkazem, który oznaczał, że będzie mógł wreszcie popływać. Idź, powiedz Re, polecił mu nadzorca. On wyśle kogoś do pałacu. Kiedy obserwator z pluskiem wskoczył do wody, tamten znów przemówił do Aurai. To potrwa, oświadczył. Pałac nie zwraca uwagi na zbieraczy. Teraz mamy pracę do wykonania. Czekaj tutaj, jeśli chcesz. Kiwnęła głową. Kierujący zakończył rozmowę i podniesionym głosem ponaglił robotników. Auraja przyglądała mu się przez chwilę, ale kiedy wychwyciła kilka niechętnych myśli o tym, że się gapi, oddaliła się. Starała się wyglądać, jakby zajęło ją coś innego. Słońce wspięło się do zenitu, a potem zaczęło opadać. Elai nie robili przerw na odpoczynek, choć od czasu do czasu przerywali pracę, by zmoczyć skórę. Z ich umysłów dowiedziała się więcej o tutejszych obyczajach. Ich miasto było zatłoczone i większość mieszkała w maleńkich pokoikach. Życie tak blisko siebie nauczyło ich szacunku dla prywatności innych. Istniały silne tabu, obejmujące dotykanie się albo patrzenie sobie w oczy, a opierające się na sztywnej hierarchii społecznej. Bardzo, naprawdę bardzo się różnili od Sije. Mimo barier klasowych, wszyscy mieli silne poczucie obowiązku wobec pozostałych Elai. Ci mężczyźni i kobiety chętnie wychodzili z miasta, by zbierać wodorosty, dawali się popędzać takim ludziom jak nadzorca i narażali na ataki piratów, aby pomóc wykarmić swych rodaków. U wielu z nich wyczytała troskę o robotnika, który zachorował i któremu przynosili jedzenie. Nawet ci bogaci i potężni pracowali dla bezpieczeństwa miasta. Jeśli król wiedział, że jego poddani głodują, rozdzielał wśród nich żywność. 4 razy w roku wydawał przyjęcie, na które zaproszeni byli wszyscy Elai. Pełnił też dyżury w strażnicy ponad miastem, wspinając się po długich schodach, by wypatrywać piratów. Schody nad miastem? Auraja uśmiechnęła się. A zatem istnieje droga wejścia inna od podwodnej. Była to ciekawa informacja, choć nie zamierzała jej wykorzystywać. Gdyby to zrobiła, pewnie nigdy nie zdobyłaby zaufania Elai. Myśli robotników zdradziły jej, jak bardzo ataki piratów wpłynęły na życie morskiego ludu. Nic dziwnego, że nienawidzili ziemiochodzących. Jako przedstawicielka bogów może liczyć na audiencję u króla, ale nic więcej. Będzie musiała wykazać, że jest godna zaufania. Westchnęła. A na to nie mam czasu. Kobieto ziemiochodzących, drgnęła, słysząc chrapliwy głos. Obejrzawszy się, zobaczyła podchodzącego nadzorcę. Wstała i ruszyła mu na spotkanie. Król przysłał odpowiedź na wiadomość od ciebie. Oświadczył z wahaniem. Z rozczarowaniem zauważyła, że zbiera się na odwagę. Sądził, że się rozgniewa i bał się, jak wyładuje ten gniew. Powiedział, król Elai nie życzy sobie rozmowy z ziemiochodzącą, która twierdzi, że przemawia w imieniu bogów. Ziemiochodzący nie są tu mile widziani, nawet gdyby chcieli zostać tylko na najmniejszej wyspie. Odejdź stąd. Wolno kiwnęła głową. W jego umyśle nie było śladu fałszu. Słowa wiadomości mogły się trochę zmienić w kolejnych powtórzeniach, ale z pewnością nie jej sens. Nadzorca popatrzył na nią z lękiem, po czym oddalił się pospiesznie. Juran? Tak, Aurajo? Odpowiedział natychmiast. Król Elai odmówił mojej prośbie o spotkanie. Chyba nie wierzy, że jestem tym, kim mówię, że jestem. Powtórzyła otrzymaną wiadomość. Ale to nie wszystko. Nienawiść tych ludzi do ziemiochodzących jest naprawdę silna. Powinniśmy wykazać, że można nam zaufać, gdybyśmy mogli coś zrobić z tymi piratami. To wyeliminuje ważną zachętę do przymierza z nami. Nie wydaje mi się, żeby obietnica pozbycia się piratów kiedyś w przyszłości zrobiła na nich wrażenie. W przeciwieństwie do Sije, tutaj pomoc musi nadejść przed, a nie po zawarciu przymierza. Nie możesz być tego pewna, dopóki nie spotkasz się z królem. Bądź uparta. Przyjdź w to samo miejsce jutro i pojutrze. Możesz przynajmniej zaimponować mu swoją determinacją. Uśmiechnęła się. Tak zrobię. Spostrzegła, że robotnicy przywiązują do pleców ogromne wiązki wodorostów. Niektórzy wchodzili już do wody i odpływali. Pochwyciła strzępy myśli mówiące, że odchodzą wcześniej niż zwykle, a niektórzy podejrzewają, że to jej obecność wystraszyła nadzorcę. Westchnęła rozczarowana. Jak zdoła przekonać do siebie Elai, jeśli sam jej pobyt na plaży wywiera skutek przeciwny do pożądanego? Juan mówiła, że to wyzwanie, przypomniała sobie. Z krzywym uśmieszkiem ściągnęła do siebie magię i uniosła się w niebo.